Czuję się wyróżniony i wdzięczny przede wszystkim Bogu, a także organizatorom i wszystkim, którzy postanowili w tym jubileuszu wziąć udział. Dziękuję bardzo serdecznie. Przede wszystkim jednak dziękuję za to Panu Bogu, że podjął inicjatywę szukania mnie i Ciebie i znalazł nas. Dlatego dzisiaj ci, którzy należą do Jezusa, są braćmi i siostrami w Nim. I dzisiaj odczuwamy tę atmosferę i dzisiaj tworzymy nieposkromioną zazdrość tym, którzy jeszcze nie nawiązali żywego kontaktu z Bogiem. I na samym początku, póki zapomnę, to chciałbym przedstawić zaproszenie tak serdecznie i tak stanowczo, jak potrafię. Jeżeli dłużej nie możesz żyć w grzechu i potrzebujesz nowego życia, takiego życia, jakie gwarantuje Bóg, to wtedy, kiedy wszyscy pójdą do domu, nie odchodź z tego miejsca. Przyjdź do pierwszego rzędu, jeżeli zabraknie miejsc, to do drugiego. To będzie znak, że chcesz, aby ktoś z Tobą się modlił. To będzie znak, że chcesz, aby ktoś otworzył Boże Słowo i pokazał Ci, w jaki sposób możesz rozpocząć nowe życie. Może dręczy Cię jakieś pytanie. Może masz jakąś wątpliwość. Cokolwiek masz na sercu, to możesz przyjść. Kiedy zakończy się spotkanie ewangelizacyjne, nie zakończył się proces Bożego kształtowania nas. Bóg nadal Ciebie szuka, bo Bóg Ciebie kocha. Będziemy czytać Boże Słowo. W pierwszy wieczór, to było w piątek, to już historia, koncentrowaliśmy swoją uwagę na Bożym zapytaniu, które wyraża Boże poszukiwanie. Adamie, gdzie jesteś? Bóg nie zmienił swojego pytania. Bóg nadal jest jak poszukujący ojciec, który czeka na powrót zgubionego syna i zgubionej córki. Adamie, gdzie jesteś? Wczoraj mówiliśmy o dobrym pasterzu, który zostawił 99 owiec i poszedł szukać zabłąkanej. Wypadałoby dzisiaj, tego wieczoru, mówić o zagubionym pieniążku. Tak jak owca zagubiła się z powodu swojej natury, bo naturą owcy jest gubienie się. Owca lubi się gubić, bo to jest jej natura. A pieniążek, drachma, kobieta miała ich 10, zagubiła jedną i to stworzyło atmosferę tragedii, bo to oznaczało, że jest niepełnowartościowa, że nikt nie zechce wyjść za mąż za nią. Przeszukała cały dom, uruchomiła wszystkie miotły, szukała tak długo z lampą i znalazła. Pieniądz nie mógł odezwać się nawet tak jak owca. Pieniążek może bardzo mały, bo to była drachma, to było tylko tyle, ile człowiek zarabia w ciągu dnia. Nie mógł odezwać się. Musiała również być inicjatywa kobiety, która zgubiła pieniążek. Pieniądz zgubił się przez nieostrożność drugiej osoby. To nie było z natury, bo nie wiem, jaką naturę ma pieniądz. Ale został zgubiony. Ważną rzeczą jest skoncentrować się na kobiecie, która nie spoczęła, dopóki nie znalazła. Bóg się nie męczy szukaniem. Bóg szuka Ciebie. Ty może jesteś zmęczony uciekaniem. Ty może dotąd próbowałeś uciekać od Pana Boga, a Bóg Ciebie szuka. Zmęczyło Cię uciekanie. Dokąd uciekniesz? Przed gniewem Bożym. Tym bardziej, dokąd uciekniesz? Przed Bożą miłością. Tego wieczoru chciałbym posłużyć się jeszcze jednym opowiadaniem Pana Jezusa. Bo Słowo Boże ma moc. Organizatorzy tej ewangelizacji wierzą w znaczenie Bożego Słowa. My wiemy, że Duch Święty posługuje się Bożym Słowem, aby wymalować nam obraz Boga. I musi to być obraz czytelny. Tak czytelny, że głupi, gdy tą drogą pójdzie, to nie zbłądzi. To nie jest propozycja tego świata. Najmądrzejsi ludzie w oparciu o te propozycje pójdą i muszą zbłądzić, ponieważ ich filozofia to labirynt, z którego wyjścia nie ma. Droga, którą proponujemy, to Pan Jezus Chrystus, który powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drodzy, czytamy Boże Słowo. Doktor Łukasz zarejestrował to, o czym mówił kiedyś Pan Jezus. Pan Jezus był ostro krytykowany za towarzystwo z grzesznikami, za to, że docierał do grzeszników, za to, że był rozumiany przez grzeszników, bo rozumiał grzeszników, bo miał czas dla nich, nigdy nie zaczasnął drzwi przed grzesznikiem. Pan Jezus specjalizuje się w miłości grzeszników, bo On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I nie dbał na to, że miał krytyków. Nie dbał na to, że oni podstrzegali go, interesowali się tylko, czy nie uda się złapać go na jakimś złym uczynku, czy na jakimś przejęzyczeniu, czy na jakimś przeinaczeniu, czy jakąś historię nieprawdziwą opowie i oni powiedzą: mamy cię, jesteś nieprawdomówny, niespolegliwy. Nikt nie jest w stanie pokazać palca w kierunku Jezusa i oskarżyć Go. Nikt nie mówił tak, jak On mówił. Nikt nie uczył tak, jak On uczył. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I On opowiedział, w opowiedzi na krytykę faryzeuszy i uczonych w Piśmie, historię, którą chciałbym teraz przytoczyć. Jest ona zawarta w Ewangelii według Łukasza, rozdział 15, a wiersze od 11 do 32, a czytam tę historię, Boże Słowo, w kosztownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł. I ojciec kazał, twój ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto Boże Słowo. Pewnej dziewczynce mamusia na dobranoc opowiedziała przeczytaną przed chwileczką historię. Bardzo często mówimy, że to jest historia o synu marnotrawnym. Nie bardzo potrafię się z tym zgodzić, z tym nazwaniem. Oczywiście występuje tam syn marnotrawny, ale o wiele bardziej wolę zwrócić uwagę na postać kochającego Boga, na postać Ojca. Opowiedziała mamusia jej o tym, jak młody człowiek zabrał swoje dziedzictwo i opuścił dom rodzinny. Potem roztrwonił wszystkie pieniążki i ostatecznie, ratując się przed śmiercią głodową, zaczął paść świnie. Ale one miały się lepiej niż on sam. W końcu postanowił powrócić do swojego ojca, który go bardzo serdecznie przyjął z powrotem. Dziewczynka po raz pierwszy wysłuchała tej historii z wielkim zainteresowaniem. A matka, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób dziewczynka przeżyła tę historię, zapytała: słuchaj, kochana, a czego ty się nauczyłaś dzisiaj na podstawie tej historii? Dziewczynka myśli i naraz mamusi odpowiedziała: nigdy nie wychodź z domu bez karty kredytowej. Oczywiście, że nie był taki sens. Oczywiście, że bardzo często, kiedy odczytujemy Boże Słowo, zdarza się, że możemy się pomylić. Dlatego bardzo potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Nie można czytać Bożego Słowa tak, jak czytamy inne książki, nawet religijne. Z Bożego Słowa Bóg przemawia. I dzisiaj, podczas każdej ewangelizacji, musimy sobie zdawać sprawę, że to mówi Bóg, to nie mówi człowiek. To Bóg upomina się o ciebie, ponieważ Bóg ciebie szuka. Jakie jest wobec tego znaczenie tej historii wypowiedzianej przez samego Pana Jezusa? Wiemy, że tak jak informacji dostarcza nam wiersz pierwszy i drugi, 15 rozdziału Ewangelii według Łukasza, że Pan Jezus w odpowiedzi na krytykę uczonych w piśmie faryzeuszów opowiedział trzy takie barwne historie. Mówiliśmy o tym. Historia o zgubionej owcy, historia o zgubionym pieniądzu i historia o zgubionych synach. Bo ich było dwóch, zdaje się, prawda? Bardzo często koncentrujemy uwagę na tej jednej zgubie, na jednym zgubionym synu. Było ich dwóch. Jest prawda, że występuje syn, który odszedł daleko, do dalekiego kraju, ale myślę, że także bohaterami są w tej historii i ojciec, i starszy brat, nie tylko młodszy. Wiemy, że ojciec z radością potrafił przyjąć uciekiniera do domu. Było nadal miejsce w jego domu, bo było miejsce w jego sercu. Współczuł mu. Wiemy, że wybiegł na spotkanie, objął go, pocałował, dał mu ubrania, pierścień i sandały. Urządził ucztę, kazał zabić tuczne ciele. Tymczasem starszy brat reprezentował inną postawę. Nawet nie potrafił swojego brata bratem nazwać. Ten syn twój, powiedział, Tymczasem starszy brat był i zły, i zazdrosny. Nie wykazuje żadnej przemiany duchowej. Nie przyszedł na ucztę, bo był tak oburzony i tak wściekły i na brata, i na ojca, na całą tą fałszywą w jego pojęciu sytuację, niesprawiedliwą. Dlaczego ojciec przygotował bratu tak wielką ucztę, a on mnie ciągle zapomina? On nagrzeszył i takie przyjęcie otrzymał. A ja jestem sprawiedliwy, ja jestem tak dobry. I żadnej atencji, żadnej uwagi, żadnego zainteresowania. Możemy sobie wyobrazić, jak do tej pory są ludzie, którzy reprezentują starszego brata, którzy zamiast chwalić Boga, to szemrzą, narzekają. Mówią, jestem wściekły, że ojciec wita mojego brata i nawet jest z nim. To musiało przemawiać do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Do kogo z tej historii jesteś podobny ty? Ojciec, wydaje się, jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który świętuje, wyprawia ucztę, kiedy ktoś rozumie swoje położenie, rozumie swój grzech i zostawia swój grzech i wraca do domu, do Jezusa. Wraca tam, jakie przeznaczenie Bóg mu wyznaczył. Do kogo jesteś podobny? Czy jesteś podobny do ojca, czy może przypominasz starszego brata? Kogo naśladujesz? Czy Pana Jezusa, czy faryzeuszy? Drodzy, w celu odkrycia sensu opowiadania Pana Jezusa, przyjrzyjmy się dokładniej trzem głównym postaciom. Pierwszy to był ojciec. Ciekawą rzeczą jest, że ojciec, kiedy syn mu oznajmił, że chce swoje dziedzictwo, że chce otrzymać tę część majątku, która na niego przypada, nie zrobił nic. Nie czytamy o tym, aby powstrzymać syna od niewłaściwej decyzji. Nie perswadował swojemu synowi. Mogę tylko widzieć łzy w jego oczach. Nie wygłosił mu żadnego kazania. Nawet go nie ostrzegł. Nie zrobił nic, aby pokazać synowi, jaka go czeka przyszłość w dalekim kraju. Nie powiedział mu o tym. Może dobrze go znał. Może wiedział, że syn, co postanowił, to też i zrobi. Ojciec z bólem zapewne przystał na decyzję swojego syna. Syn powiedział ojcu tak, oddaj mi to, co będzie moje. Oznaczało to, oddaj mi to, co powinieneś mi dać, kiedy umrzesz. Innymi słowy, to wyglądało tak. Tato, zgódźmy się z tym, że dla mnie już nie istniejesz. Ja potrzebuję tylko to, co ty mi możesz dać. Ja naprawdę ciebie to już nie potrzebuję. Ja potrzebuję Twojego błogosławieństwa. Ja potrzebuję posiadłości. Ja potrzebuję pieniędzy. Daj. I do dzisiaj mamy ludzi, którzy tylko potrafią powiedzieć daj. W ich słownictwie słowo dziękuję nie występuje. Oddaj mi to, co będzie, co już jest moje. Drodzy, był taki teolog, nazywał się Friedrich Nietzsche, wypowiedział w swoim języku takie słowa God is tot, Bóg umarł. Proszę nie osądzać go zbyt ostro, ponieważ w jednej ze swoich książek napisał także, że kiedy przyglądam się życiu chrześcijan, kiedy opuszczają swoje kościoły, gdzie mówią, że spotykają Boga, a kiedy patrzę na ich twarze, to wygląda tak, jakby ich Bóg umarł, nie żyje. Albo potrafili oddzielić Boga, stworzyli sobie obraz Boga niedzielnego. Bóg potrzebny w niedzielę, bo to jest tradycją narodową. W każdą niedzielę cały naród pędzi do jakiegoś kościoła. A w tygodniu Bóg umarł. Oczywiście potrzebujemy zdrowia. Oczywiście potrzebujemy kariery. Oczywiście potrzebujemy nowych, lepszych posad. Oczywiście potrzebujemy więcej pieniędzy. Potrzebujemy lepszych dróg, lepszych samochodów, lepszego jedzenia. Tego wszystkiego potrzebujemy, ale Ciebie nie. Mamy ludzi, którzy z drugiej strony Panu Bogu zarzucają obojętność. Dlaczego są wojny? Zarówno mój przedmówca, jak i ja pochodzimy spod Oświęcimia. Jego dziadek mieszkał zaledwie 400 metrów od mojego domu. Dzisiaj obsługujemy Was. Bogu niech będą dzięki. To jest tylko dowód na to, że Bóg szuka Ciebie. Dlaczego są wojny? Dlaczego był obóz koncentracyjny? Dlaczego Bóg nie poskromi szalejącego zła i terroru? Dlaczego Bóg pozwala na nieszczęścia i kataklizmy? Oczekujemy, żeby Bóg umocnił swoją władzę wobec innych ludzi. Chcielibyśmy, aby Bóg zmusił do robienia rzeczy dobrych, właściwych i natychmiast wyeliminował zło. Drodzy, Bóg wie, że gdyby traktował nas jak robotów, gdyby zmusił nas do robienia dobrych rzeczy, to wtedy naprawdę nie ma mowy o dobrowolnym posłuszeństwie. Posłuszeństwo wymuszone przed Bogiem nie ma żadnej wartości. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni z własnej woli, radujemy serce Boga. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Ale musi to być posłuszeństwo niewymuszone. Drodzy, trzeba też wiedzieć, że Pan Jezus, kiedy przytoczył to opowiadanie, posłużył się historią, która stała w niezgodzie z ówczesną kulturą. W tamtej kulturze dzieci nie opuszczały domu. Kiedy stawały się dorosłe lub kiedy żeniły się lub wychodziły za mąż. Kiedy to miało miejsce, to ojciec poszerzał swoje domostwo. Ludzie nie mieszkali tylko w domach, ale w domostwach. I tam było miejsce dla dorosłego syna z jego rodziną. Opuścić dom wtedy oznaczało porzucić wszystko. Zdradzić swoją rodzinę, połamać, zerwać wszelkie więzi, zaprzepaścić pracę i właściwie przekreślić swoją przyszłość. To zrobił młodszy syn. Ojciec z naszego opowiadania nie chciał, aby syn pozostawał w domu z tego powodu, że musiał. On nie musiał. Nie chciał, aby syn żył i działał w atmosferze postrachu i przymusu. Bóg nie jest postrachem. Nie jest strachem na wróble, tym bardziej na ludzi. Ojciec nie chciał, aby syn codziennie czekał na jego śmierć, aby w końcu zagarnąć, otrzymać swoją część. Ojciec nie działał w poczuciu własnej niemocy, ani nie był ojcem wychowującym na sposób permisywny, który dozwalał wszystko, co tylko syn sobie zażyczył. Dał synowi to, co uważał, że musi mieć. Ale wierzę, że miał nadzieję, że wnet syn zrozumie, że nie wystarczy. Że to nie wystarczy i że powróci. Że zapragnie czegoś więcej. Tylko wtedy, kiedy zobaczy pustkę. Dzisiaj nazywamy to postmodernistyczną pustką. Kiedy młody człowiek na pytanie, dlaczego tutaj jesteś, odpowiada, nie wiem. Kim jesteś? Nie wiem. Dlaczego się uczysz? Nie wiem. Jaka jest twoja przyszłość? Nie wiem. Pustka. Bezdenna pustka. Jesteśmy w więzieniu pustki. Jak się z niej wydostać? Bóg szuka ciebie. Tylko wtedy, kiedy człowiek zobaczy swoją pustkę, myślę, że w tym sensie postmodernizm może być współpracownikiem głosicieli Ewangelii. Bo człowiek, który naprawdę czuje się pusty, szuka pełni. Człowiek, który jest przepełniony wyobrażeń, filozofii, religii, przepełniony sobą, niestety nie będzie szukał, nie będzie się otwierał. To pusty człowiek będzie ssał. Będzie odpowiadał, będzie reagował na miłość Bożą. Tak więc bardzo nie przejmujmy się pustką, bo ta pustka będzie prowadziła gdzieś, tak słyszeliśmy dzisiaj, tego młodego człowieka. Odczuł, że był pusty, a Bóg wypełnił jego życie. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Bogu za to. Tylko wtedy, kiedy syn doświadczy życia pozbawionego miłości, pozbawionego sensu, pojawi się u niego pragnienie prawdziwej miłości, prawdziwego sensu i celu. W naszej historii ojciec nie wyruszył do dalekiego kraju. Pasterz poszedł szukać owcy. Kobieta zamiatała swoje mieszkanie tak długo, aż znalazła monetę, a ojciec został w domu. Nie ratował syna wbrew jego woli. Drodzy, nikt nie wejdzie do nieba wbrew swojej woli. Jeżeli nie chcesz iść do nieba, to tam nie wejdziesz. Nie przejmuj się. Bóg ciebie do nieba nie przymusi. Nie chcesz żyć niebem, chcesz żyć w grzechu. Chcesz pozostać pusty, pozostaniesz. Nie chcesz iść do nieba. Nie chcesz posłuchać głosu dziś. Jeśli byście usłyszeli głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie chcesz. Pozostajesz zimny. Pozostajesz kamieniem. Chcesz. To jest twój wybór, którego Bóg uszanuje. Bóg nikogo do nieba nie zmusi. Pozwolił ojciec synowi na przekonanie się, że świat wcale nie jest takim wspaniałym miejscem, jaki się jawi, jak jest pokazywany w środkach masowego przekazu. Dzisiaj powiedzielibyśmy w telewizji, w internecie, w radiu, w filmie, w teatrze i tak dalej. Poszukiwaniu przyjemności stale towarzyszyło mu cierpienie, aż zrozumiał, że wielką miłość ojca zamienił na towarzystwo świń. Wielką miłość ojca zamienił na towarzystwo świń, które musiał okradać. Co za społeczność. A tak miało być dobrze. Nareszcie miałem być wolny. I co się stało? Żyje od jednego koryta do drugiego. Moimi towarzyszkami pozostały świnie. O takie życie tobie chodzi? O taką pustkę tobie chodzi? Drodzy, aby przeżyć do następnego dnia, nasz młodszy syn musiał posługiwać się kradzieżą. Musiał wykradać żywność. I to nie w supermarkecie, tylko świnią. Nie możesz sobie wyobrazić gorszego położenia. A ojciec codziennie był na progu i wypatrywał. Tak jak mamy obrazek na zaproszeniu na tą ewangelizację. Ojciec codziennie wpatrzony w horyzont wypatrywał. Kiedy mojemu synowi będzie dość? Kiedy naje się grzechu? Kiedy przeżyje pustkę? Kiedy zobaczy, że to życie nie ma sensu? Kiedy? Zajmijmy się przez chwileczkę młodszym synem. My wiemy, że owca i moneta z 15 rozdziału Ewangelii według Łukasza mogły zostać odnalezione bez osobistego udziału. Lecz z ludźmi rzecz ma się zupełnie inaczej. Zbuntowanego syna było trudniej odszukać, bo on musiał najpierw przyjść do siebie, a dopiero potem mógł znaleźć drogę do swojego ojca. Problem zgubionego syna, młodszego brata, polega na tym, że próbował korzystać z zasobów swojego ojca bez jego obecności. Święty Augustyn określił to dobrze. Tak, mroczne serce jest jak daleki kraj. My jednak opuszczamy Cię i wracamy dzięki uczuciom, a nie chyżym nogom. Zadziwia nas dzisiaj głupota młodszego syna. Na samym początku możemy zauważyć błąd w jego myśleniu, a następnie w postępowaniu tego młodego człowieka. Kiedy znalazł przyjaciół w tym dalekim kraju, nie wiemy jak się ten kraj nazywał, czy to były Niemcy, czy Wielka Brytania, Irlandia, czy Stany Zjednoczone, nie wiemy dokładnie. Nieważne, nie będziemy kombinować, Biblia nie dostarcza nam takiej informacji. Ale wiemy, że znalazł sobie tam przyjaciół i mogliśmy mieć wrażenie, no nareszcie, powiodło mu się, no ma przyjaciół. Jak długo? Jak tak długo, jak mógł ich obdarzać. Tak długo, jak mógł zapewniać im przyjemny czas. Tak długo, jak mogli go wykorzystywać, miał przyjaciół. Ale możemy mieć wrażenie, że wszystko było okej, wszystko było w porządku, wiodło mu się. Nareszcie nieskrępowany zakazami i nakazami mógł używać życia ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Świat wyglądał tak atrakcyjnie. Pod hasłem wolności ten młody człowiek realizował swoje dotąd skrzętnie skrywane ambicje. Nie zdawał sobie sprawy, którą później kiedyś apostoł Paweł wyraził tak. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żyć żąć będzie żywot wieczny. Gdyby młodszy syn wykazał trochę mądrości, ułożyłby swoje życie inaczej. Ale on raczej wolał te prawdy, tą prawdę, którą wyraził apostoł Paweł, poddać eksperymentowi, zanim w tę prawdę uwierzy. Zajrzyjmy na chwilkę do serca młodszego syna. On pielęgnował pragnienie uwolnienia się spod opieki ojca. Ojciec chciał zawsze dla niego jak najlepiej, ale syn widział tylko jedno. Restrykcje, ograniczenia, roszczeniowa władza ojca. I to mu się nie podobało. Ten świat jawił się o wiele lepszy. Ten świat dawał poczucie wolności. Bo w świecie nie ma żadnych ograniczeń, nie ma restrykcji. Nie ma władzy. Któż siedzi na tronie? Kto go prowadzi? Nareszcie pełna anarchia. Młodszy syn nareszcie mógł być kowalem swojego własnego losu. Nareszcie wziął życie za rogi. Nareszcie mógł ogłosić: to moje życie, moje pieniądze. Tak naprawdę czy to były jego pieniądze? Czy naprawdę życie należy do nas? Cały czas w dalekim kraju nadal żył dzięki dobroci swojego kochanego ojca. Za każdym razem, gdy wyciągał kolejny banknot, to mógł odczytać list swojego ojca. Synu, ja Ciebie kocham i czekam, ja Ciebie szukam na progu mojego domu. W domu nadal jest miejsce dla Ciebie. Za każdym razem, gdy wyciągnął banknot, to widział twarz swojego kochanego ojca. Za przyjęcia, za alkohol, za usługi seksualne płacił pieniędzmi swojego ojca. Jakże często współczesny zgubiony syn postępuje dokładnie tak samo. Jakże często wydajemy środki darowane nam przez Boga, przez niebiańskiego Ojca, aby w swojej rebelii występować przeciwko Niemu. Jeszcze raz apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze tak, bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Bóg darował ci życie. Darował rodzinę, dom, umysł, wolność, zdrowie, skłonność, zdolności i wiele, wiele wartościowych rzeczy. Co robisz z tymi rzeczami? One wszystkie są darem pochodzącym od Boga. Na żaden z nich nie zasłużyliśmy. Co robisz z nimi? Albo je marnujesz, albo posługujesz się nimi tak, jak zaplanował niebiański Ojciec. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wiersz 10. Najgorszą rzeczą w przypadku młodszego syna nie było to, że on wyemigrował do jakiegoś dalekiego kraju i że tam żył na rachunek swojego ojca. Nie. Najgorszą rzeczą było to, że on nigdy nie wszedł w żywe i osobiste relacje ze swoim ojcem. Bóg Ojciec jest Bogiem zainteresowany więzią. Bóg, w którego wierzymy, jest trynitarnym Bogiem. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Więzi pomiędzy poszczególnymi osobami Boga określone są miłością. Bóg wyrysowany nam w Piśmie Świętym ma prawo, może mówić na temat miłości, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg jest łaskawy. Przebywam dosyć często w krajach islamskich. Czuję się atmosferę Boga monistycznego. Proszę nie mylić z monoteistycznym. Monistyczny Bóg to Bóg, który nie ma żadnej więzi. Bóg, który nie jest zainteresowany więzią. Bóg, który nie ma nic, żadnego pojęcia na temat więzi. Bóg, który tylko czyha i czeka i szuka, aby cię pogrążyć, aby cię osądzić. To Bóg terroru. To nie Bóg miłości. Ale Bóg, który dzisiaj jest wam przedstawiany, proponowany, to trynitarny Bóg, który jest określony miłością i który, kiedy mówi o miłości, to chce okazać przychylność, którą nazywamy łaską. To jest łaska Boża, która spotyka ciebie dzisiaj w Panu Jezusie Chrystusie. Co z nią zrobisz? Najgorszą rzeczą nie było to, że on wyemigrował, ale najgorszą było to, że on nigdy nie wszedł w relacje ze swoim niebiańskim, ze swoim ojcem, a ty ze swoim niebiańskim ojcem. Gdyby wszedł, nigdy by nie opuścił domu. On nigdy nie pojął faktu, że ojciec go kochał, że ojciec miał plan dla niego i to był plan najlepszy. Nigdy nie zdawał sobie sprawy z faktu, że w domu było wiele lepiej niż wszystkie przyjemności tego świata. Pozostawił ojca, tak nawiasem mówiąc, na pastwę losu. Skazał go na zapomnienie. Ojcze, ty dla mnie przestałeś istnieć. Wykazał więc krańcowy brak odpowiedzialności. Bo jak nie ma miłości, to nie ma odpowiedzialności. Odpowiedzialność bierze się z miłości. Pan Jezus Chrystus jest odpowiedzialny za twoje zbawienie, bo cię kocha. Bóg chce cię zbawić i ciebie szuka. Młodszy syn tak długo żył w domu, ale niestety nigdy ojca nie poznał. Nigdy nie zrozumiał planów, jakie ojciec miał dla niego. I w wyniku tego rujnował swoje życie i rujnował swoje szczęście na obczyźnie. Ale Bóg za bardzo go kochał, żeby go nie szukać. Nie słuchał kazania kaznodziejów, nie słuchał swojego ojca, musiał posłuchać kazania świńskiego. Za każdym razem, gdy sięgał do koryta, aby nakarmić omłotem swój brzuch, to świnie mówiły... I on rozumiał. Bóg nie stworzył mnie jak świnie. Ze świniami nie mogę mieć społeczności. Ojciec na mnie czeka. Ojciec mnie kocha. I pewnego dnia, kiedy pewnie znowu sięgał po świeżą strawę, to wszedł w samego siebie. Co ja tutaj robię? Ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę. Drodzy, minął się z celem. Postąpił głupio. Ominięcie celu to po grecku hamartia. Nowy Testament używa tego słowa właśnie na określenie grzechu. Hamartia to jest to, co Biblia nazywa grzechem. Młodszy syn wyznał: zgrzeszyłem. Rozpoczął od złej nowiny. Przyznał, że zawalił na całym froncie. Przyznał, że nie dopisał. Przyznał, że świat nie wystarczył. Przyznał, że świnie nie są wystarczającymi przyjaciółkami. Że to nie jest plan ojca dla niego. Przyznał, że trzeba wrócić. Trzeba się nawrócić. Nie ma żadnego sensu żyć w grzechu. I wrócił. Ojciec zauważył go pierwszy. Ojciec, kiedy zauważył na horyzoncie pewnie zgarbioną postać swojego syna, zaczął biec. Musiał być starszy jegomość. Może miał, tak sobie wyobrażam, Biblia nie mówi, ale może 70, może 80, a może więcej lat. W biegu staruszka jest coś specyficznego. Kiedy starsi ludzie biegną, to musi się wydarzyć niezwykle coś ważnego. No nie może być nic ważniejszego, jak powrót kochanego syna. Mój syn wraca! Nareszcie! Możemy sobie wyobrazić ogromną radość, bo należało się radować. I dzisiaj chcemy przeżyć tę radość. Bo może obmierzło ci życie w grzechu. Bo może przeszkadza ci pustka. I nie możesz tak dłużej żyć. Może jesteś podobny do zgubionego syna, młodszego syna, który najadł się tego wszystkiego, co świat dostarcza. I chcesz z tego zrezygnować. Gratuluję. Gratuluję, że dzisiaj pojawiło się pragnienie, by nawiązać żywy kontakt z Bogiem. By zostawić świat i pójść za Jezusem. Zajmijmy się jeszcze starszym synem, bo on też jest bohaterem tego opowiadania. Nie zostawiajmy go na boku. On też jest ważny. Ale jest to postać tragiczna. Starszy syn od zawsze miał opinię dobrego chłopca. Ułożonego, prawego, może świętego. Nigdy ten człowiek nie opuścił domu. Kiedy ojciec poprosił go o cokolwiek, to to robił. Nigdy nie był opornym rebeliantem, nigdy nie wyemigrował. Nigdy nawet nie powiedział: ojcze, daj mi, co mi się należy. Patrzył jednak zadartym nosem na swojego młodszego brata, kiedy wrócił. Miał nadzieję zostać dziedzicem. Szkoda tylko, że aż połowę ojciec przekazał temu nędznemu synowi ojca. Bo nawet go bratem nazwać nie mógł. Może myślał tak: zapewne za swoje posłuszeństwo to mi się coś zależy. Traktował ojca: ty mi dajesz to, a ja to. Tak jak niektórzy dzisiaj traktują Pana Boga. Panie Boże, ja będę taki religijny, taki święty, a ty mi za to dasz. Do ut des, rzymska zasada. Ja ci daję, abyś ty mi dał. W oparciu o tę zasadę żył starszy syn. Ja ci daję moje posłuszeństwo. Ja ci oddaję wszystko, a ty mi za to daj to. Zupełnie prawne pojęcie Boga. I chyba cieszył się, że jego młodszy brat, kiedy wyszedł, to mu się stracił z oczu. Nareszcie nie mam brata, jestem sam. Starszy brat miał jeden poważny problem. On także nigdy swojego ojca nie poznał. Nigdy nie nawiązał z nim bliskiej relacji. Ten ojciec nie miał jednego syna marnotrawnego. Tam nie tylko jeden syn był zgubiony. Tam byli dwaj synowie i obaj byli zgubieni. Nie wiadomo, który bardziej. Starszy brat był obowiązkowy i pracował ciężko. Można było na nim polegać, ale postępował tak, bo to pomagało mu w rozwoju poczucia jego własnej wartości, jego własnej wizji, jaką sobie wykoncypował. Kiedy zauważył, że ojcu nadal zależało jednak na młodszym synu, że wypatrywał go na horyzoncie i kiedy się pojawił, to wybiegł na jego spotkanie, urządził ucztę i sprosił przyjaciół, zabił ciele, dał mu sandał, dał mu pierścień, dał mu pełną godność, z powrotem godność dziecka. Coś tu było nie w porządku. No jakże może być? To przecież niesprawiedliwe. I kiedy ktoś mu powiedział, że ten hałas to radość z powodu powrotu, to się zdenerwował. Nie potrafił zaakceptować decyzji ojca, nie potrafił zaakceptować swojego młodszego brata. On na niego w ogóle nie czekał. Uważał, że przyjęcie należało się jemu, a nie zbłąkanemu bratu. Przecież jego brat wniósł do domu tylko odór świń. On przypominał świnie, on był obdarty, on cuchnął z daleka. Jakże dla takiego ucztę organizować? W dalekim kraju żył bezbożnie, a teraz takie przyjęcie, jakie to niesprawiedliwe. Oskarżył ojca o faworyzowanie grzesznika. W swoim poczuciu sprawiedliwości, w swoim zacieczewieniu nie rozumiał, że nie chodzi o to, kto jest dobry, a kto zły. Chodzi o to, że ten był umarły. Uświadomił sobie, że jest umarły i wrócił. Nawrócił się. Teraz żyje, bo nawrócenie to gwarancja życia. Bo nawrócenie do Boga to pewność życia i to życia wiecznego. Nie chodzi tutaj o to, kto na co zasłużył, bo tak naprawdę wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tyleśmy sobie zasłużyli. Ale łaska Boża polega na tym, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, nie z uczynków, tak jak wieścił apostoł Paweł. Nie chodziło o to, kto coś zasłużył, ale o to, że ten młodszy brat był w potrzebie. Uznał potrzebę i przyszedł w to miejsce, gdzie potrzeba mogła być spełniona. Starszy brat stał na posterunku sprawiedliwości. Nie Chrystusowej sprawiedliwości, ale własnej. Nie potrafił zaakceptować faktu, że jego ojciec patrzył na życie, na rzeczywistość z perspektywy łaski. Jakby odsunął sąd, a przejął się łaską. Starszy syn jest obrazem ludzi, którzy nadal żyją. I ci ludzie wyprodukowali taki prawny czy prawniczy obraz Pana Boga. Jest prawdą, że Bóg jest święty i dlatego grzechu nienawidzi. Jest prawdą, że Bóg jest sprawiedliwy, dlatego grzech musi osądzić, musi ukarać. Starszy syn jednak oparł się na prawie wyłącznie i na spotkanie swojego brata nie wyszedł. Został sam i do dzisiaj przeżywa swoją pustkę w poczuciu własnej sprawiedliwości. Kim jesteś ty? Może był bardzo religijny. Religia mu pomagała w budowie własnego imidżu. Może poczuwał się bardzo świętym, czuł odór grzechu z daleka i nie potrafił zaakceptować swojego brata. Ojciec pokazał coś więcej niż prawo. My wiemy, w Ewangelii Jana czytamy, że zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda stały się przez Pana Jezusa Chrystusa i Ojciec w tym naszym opowiadaniu właśnie pokazuje i łaskę, i prawdę. Co masz przeciwko temu? Co masz przeciwko łasce? Co masz przeciwko prawdzie? Zastanów się nad tym, współczesny, zgubiony synu. Bez względu na to, jak jesteś zgubiony, czy tak jak młodszy syn, czy tak jak starszy syn, potrzebujesz łaski. Bóg ciebie szuka. Jesteś poszukiwanym, współczesny Adamiem. Gdzie jesteś? Co robisz ze swoim życiem? Jak je inwestujesz? Ojciec biegł na spotkanie swojego ukochanego syna. On nigdy nie wytarł go ze swojej pamięci. On nigdy nie usunął go ze swojego serca. Nie postawił na nim cmentarnego krzyża. On na niego czeka. Drodzy, Pan Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel, jedyny prawdziwy Bóg i człowiek czeka na ciebie dzisiaj. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Będziemy się modlić. Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za wartość i moc Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, że Pan Jezus, kiedy był krytykowany i to tak ostro, wiedział jak odpowiedzieć. Wiedział jak wejrzeć do serc ludzi, którzy od Ciebie uciekali. Wiedział jak zasygnalizować, że Bóg szuka grzesznika. Dziękuję Ci, że Pan Jezus ani razu nie pogardził żadnym grzesznikiem. Dziękuję Ci, że dzisiaj okazuje nadal swoją łaskę i miłość i dzisiaj chce okazać cud nowych narodzeń. Dziękujemy Ci za to. Bardzo proszę, drogi niebiański Ojcze, abyś działał przez Ducha Świętego w sercach tych, którzy przeżywają rozgoryczenie, którzy przeżywają pustkę, którzy przeżywają swoją winę, swój grzech i nie wiedzą, co począć, w którą drogę się udać. Panie, spraw, aby dzisiaj przez wiarę, osobistą wiarę, nareszcie rzucili się w objęcia niebiańskiego Ojca. Aby nareszcie usłyszeli Boży głos, przestali przebywać z tymi, którzy chcą ich wykorzystywać i poszli za Jezusem. Panie, dziękujemy Ci za to, że darowałeś nam ten wspaniały czas. Dziękujemy Ci, że wolno nam było przedstawiać wielkość Pana Jezusa Chrystusa i wielkość Jego łaski. Amen.